Dzień dobry, z tej strony Piotr.
A z tej strony Michał.
I dzisiaj chcieliśmy omówić ciekawy głos dyskusji na temat kultur produktowych wokół właśnie tworzenia różne podejścia wokół tworzenia produktów. A te, o której najprawdopodobniej najwięcej czytaliście czy słyszeliście, to jest lansowane przez Martego Kagana i ekipę z Krzemowej Doliny. Podejście Empowered Product Led Culture, w której to PM-i mają bardzo ważny, wręcz decydujący głos, jak zrobić, jak stworzyć produkt, ale rzeczywistość jest troszeczkę chyba bardziej skomplikowana, bo są też inne, krytykowane przez Martego Kagana podejścia, które wydają się nie umierać, a wręcz bardzo dobrze działać w pewnych otoczeniach.
Tak, no myślę, że po jeszcze czym są te wszystkie kultury, tak, to jest jakby sposób, w jaki produkt jest tworzony, w jaki sposób jest ustalane, tak, co właściwie powinno się budować i w jaki sposób to jest budowane, tak. Pewnie tych takich kultur jest więcej niż tu wymienimy, ale takie właśnie główne, no to jest właśnie ta, którą promuje Marty Kagan, czyli Empowered Product Culture, gdzie product managerowie mają największą de facto swobodę w decydowaniu. Nie tylko w decydowaniu, ale też w sprawdzaniu, co powinno się budować, dla kogo i dlaczego, tak? Druga taka bardzo popularna, szczególnie chyba w Polsce, to jest sales-led culture, czyli tutaj kultura, która jest ciągnięta przez sprzedaż, tak? I tutaj sprzedaż ma największy głos, co powinno się budować w produkcie. No i jest kilka jeszcze innych, tak? Mniej spotykanych. Na przykład jeśli CEO jest designerem, no to jest bardziej design-minded culture, tak, tutaj po prostu ludzie są skupieni na tym, że coś tworzy coś pięknego, coś użytecznego, niekoniecznie zastanawiają się nad sprzedażą, czy na przykład product-led growth. No i oczywiście kolejna to jest też spotykana bardziej takich firmach, które są prowadzone przez inżynierów, czyli engineering culture, gdzie po prostu wiele feature'ów jest decydowanych przez inżynierów, tak, co powinniśmy budować i dlaczego, tak. Więc tutaj tych wszystkich odmian pewnie jest jeszcze,
no, jeszcze
wiele
nieskoń...
różnych.
Dążąca do nieskończoności liczba, nie, w zależności od no, jak nie wiem, liczba smaków lodu, w zależności od sytuacji, tak. Od otoczenia biznesowego jakby i potrzeb danej organizacji. Nie? Tak. I też...
No i, sales, to... i ta sales-led culture, o której chcielibyśmy trochę pomówić, tak, powoduje, że tworzy się coś, co wiele osób pewnie zna, czyli feature factory, tak? Czyli fabryka feature'ów, fabryka widgetów, czyli jest taki sposób właśnie budowania produktów w sposób, no nazwijmy to, taśmowy, tak?
W sensie nawet taśmowy, ja bym bardziej powiedział, że to jest taki sposób działania od potrzeby do potrzeby, w której to jakby sprzedawcy, dajmy na to, którzy mają kontakt z klientem, jakby przychodzą i jakby i to oni są głównymi osobami, które decydują o tym, co będzie robione, bo mówią, hej, dodajmy tą funkcjonalność, zróbmy tą funkcjonalność, dzięki temu ja zamknę klienta, nie? Jakby dzięki temu ten klient powiedział, że podpisze umowę. No i to sprawia, że ten produkt staje się taki, bym powiedział, bardziej rozszarpany, rozwija się w różnym jakby kierunku. No, ale pomaga zamykać deale, jeśli sprzedawca
tak.
Mówi prawdę, nie?
Tak, dokładnie, a produktowcy tutaj w tym modelu właśnie są takimi zleceniobiorcami de facto od sprzedaży czy od jakiegoś innego działu, którzy zajmują się głównie wykonywaniem tych feature'ów i wykonywaniem tych zadań w jak najlepszy sposób, tak? No i tutaj jest właśnie pewien konflikt między tymi dwoma wizjami, tak, gdzie ten product manager ma dużą władzę versus, czy duży wpływ raczej, versus te, w tym modelu, tak, versus ten model, gdzie jej de facto nie ma, tak. No i tak myślę, powszechnie się uważało, że ten model feature factory jest po prostu modelem niepoprawnym, no, i złym, tak?
Marty Kagan bardzo, bardzo często i bardzo głośno mówił o tym, że to tak. No, nie jest fajne. No.
A nawet jeśli, tak, i wiele osób nawet z którymi rozmawiamy, no to mówi właśnie, że o, no ja jestem właśnie w takim feature factory i ogólnie mi się to nie podoba, tak? Mhm. I tutaj właśnie ten inwestor, jego wpis tutaj posłużył nam jako inspirację do tego odcinka, twierdzi, że o ile niekoniecznie, rzeczywiście zgadza się, że niekoniecznie to może być satysfakcjonująca praca dla takich product managerów, ale często jest ona, jakby ten model dla firmy jest optymalny, niestety.
No właśnie z tego powodu ten model jakby nie przestaje istnieć, nie? Jakby nie przestaje tracić jakby na popularności, mimo że o tym, że jest niby zły i niefajny, jakby się mówi wiele lat, nie? W sensie, czy jestem jakby od paru lat się to o tym czyta, nie? Że te podejście, że tutaj jak mamy kogoś, kto się zajmuje takim holistycznym spojrzeniem, jakby to jest jakby bardzo cenne i jest w stanie jakby dzięki temu lepiej zarządzać rozwojem tego produktu. No ale cóż, rzeczywistość a modele wydają się tutaj potężnie rozjeżdżać, bo mimo tej edukacji, jakby o tym mówienia, też mam wrażenie, że dużo, dużo produktów, dużo organizacji działa w takim modelu i no i nie upadają, można tak by powiedzieć, nie?
Bo wydaje mi się, że trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy ten model jest zły dla firmy, czy jest po prostu zły dla, że tak powiem, samopoczucie PM-a, tak? No bo jeśli
KPI
jest zły,
samopoczucie PM-a, tak? No.
tak, jeśli on jest zły dla firmy w ogóle, tak? Ponieważ przez to firma nie jest innowacyjna, albo dowozi rzeczy, których nikt nie chce, lub po prostu kręci się w kółko, nie wie, jaki jest jej product market fit, to oczywiście inna jest rozmowa versus, no, jako PM oczywiście mam większe ambicje i chcę bardziej strategicznie prowadzić mój produkt, ale dla firmy jest to dobre, tak? Firma osiąga sukcesy rynkowe, klienci kochają nasz produkt i jakby dzięki temu, że mamy szybkie velocity i tworzymy szybko te feature'y, jesteśmy konkurencyjni, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, no bo wiele firm i firmy też, w których ja pracowałem, bądź rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują w nich, no wiele firm operuje w ten sposób, ponieważ jest to po prostu skuteczne, tak?
Tak.
Sprzedawcy często bardzo dobrze rozumieją klienta, w lepszy sposób niż PM nawet jest w stanie, no bo
Bo ma z tym taki,
tak,
rozmawia z nim codziennie prawie często,
rozmawiają
nie?
z tym codziennie, rozmawiają ten, więc jeśli sprzedawcy są dobrzy i sprzedawcy też umieją przekazać PM-owi, o co chodzi klientom, tak, nie na zasadzie, że on, jeden klient powiedział A, a drugi powiedział B, więc wiesz co, zróbmy może jeszcze coś innego, tak, tylko na zasadzie rozumiem potrzeby klientów, rozumiem trendy, jakie istnieją na rynku i jestem w stanie to przekazać PM-om, którzy to wdrożą, tak, razem z zespołem. I tutaj ten sprzedawca przejmuje sporo tych roli takich właśnie product managementowych. I o ile może jako tobie, jako PM-owi się to niekoniecznie podobać, no to jeśli to jest skuteczne i dostajesz, jakby sprzedawca wykonuje większość pracy Discovery za ciebie, tak naprawdę, i dostajesz już destylat tego, co klient chce,
Mimo, że
no to
tego nie
cóż,
rozumiesz do końca, dlaczego,
możesz tego
ale.
nie rozumieć do końca. No i oczywiście prawdopodobnie powinieneś próbować
I też klient nie
zrozumieć.
zawsze wie, czego potrzebuje i że bo chce szybszego konia,
Tak,
a
tak,
nie
tak.
samochodu.
Tak. Myślę, że tutaj rzeczywiście jakby jest dwie kwestie, tak? Jedna kwestia to jest, czy jesteście w stanie dowozić tą wartość, którą do tej pory dowoziliście i którą oczekują klienci i wiedzą, że tego potrzebują, tak? Versus właśnie taka innowacyjna praca, gdzie przeskakujecie ten jakiś kolejny paradygmat i po prostu tworzycie coś
Innowacyjnego w miarę.
innowacyjnego, wiodącego w danym rynku, tak? No bo jeśli to jest, tak jak sobie ostatnio zresztą rozmawialiśmy, tak? Mamy tą macierz naszą słynną BCG, gdzie pracujesz nad tymi dojnymi krowami, czyli tymi produktami, które po prostu generują największe przychody dla firmy. I ty jesteś właśnie PM-em, który musi tutaj działać razem ze sprzedażą, no to tutaj rzeczywiście ta innowacyjność niekoniecznie jest nawet chciana przez klientów bądź potrzebna, tak? Tutaj musicie dostarczać tą wartość w sposób trochę bardziej przewidywalny versus jak pracujesz na tej samej firmie właśnie nad jakimiś tam schodzącymi gwiazdami produktami, tak? Które mają na zasadzie, mają być produktami innowacyjnymi, które zapewnią też przyszłość firmie, tak? Więc mi się wydaje, że nawet w jednej firmie może być kilka takich tych kultur, zależnie od oddziału, w którym pracujesz, tak?
No, tutaj to pokazuje, bym powiedział, to skomplikowanie, bym powiedział, że jesteśmy trochę takiej na osi. Jakby osi między jakby salesami a produktem, kto jakby jest na stanowisku, kto jest przy kierownicy i kto kieruje jakby tym rozwojem, czy jakby sprzedawcy, czy produkt. I wydaje mi się, że, czy zespół produktowy. Wydaje mi się, że jeśli mamy do czynienia z higienicznymi, takimi higienicznymi funkcjonalnościami, czyli takimi, które są, jakby wydają się jakby oczywiste, ale to jest też jakby kłamstwo, to można się bardzo łatwo wywalić tutaj jakby na minę, ale jeśli ten narzut stworzenia dobrego procesu product discovery jest duży, a sesji, nie wiem, są częściej niż rzadziej, nawet jeśli to jest 60%, mają okejkę, to niestety dla wielu firm takie marnotrawstwo jest okej, ponieważ nie mają kompetencji wewnątrz, żeby stworzyć dobry, skomplikowany proces współpracy między produktem a sprzedażą, który pozwoli wydobyć, jakby stworzyć coś, co jest jakby najlepsze, najbardziej optymalne w danej sytuacji, nie? Więc wydaje mi się, że tak tutaj zasada Pareto też może zadziałać, że w 80% przypadków organizacje decydują się na, czy jakby mają właśnie te podejście feature'owe, okej, dobrze, zróbmy te ze sklejki, bo klient krzyczy, bez zastanowienia się dlaczego. I są często zadowolone z tego, wystarczająco zadowolone, albo wydaje mi się, że jeszcze częściej nie wracają do efektu swoich działań i tak sobie kręcą. A no bo nikt nie wie, jak dobrze robić, dobrze tym zarządzać, tym jakby produktem.
Tak, no zwłaszcza też, że pamiętajmy, że te organizacje nie są zawieszone w próżni i że sobie jakoś tworzą, tak jak w często modelach ekonomicznych po prostu robimy to, tylko one mając jakąś firmę, która konkuruje też z innymi firmami, tam ta druga firma dostarcza feature'y, kradnie klientów, tak, no to jest jasny sygnał, tak, słuchajcie, my musimy to mieć, tak, i ponieważ jak ja rozmawiam z klientem i on się mnie pyta, czy mamy X, to ja mówię, no nie mamy go, on mówi, a sorry, no, ja potrzebuję tego i przechodzę do konkurencji, jakby jak jako PM jesteś w stanie z tym dyskutować, no ciężko, tak, jeśli nie masz jakiejś naprawdę odgórnie strategii na totalną zmianę biznesu od C-leveli.
Reengineering, nie?
To reengineering, mówimy, odchodzimy od tego, jesteśmy gotowi na stratę części klientów, albo po prostu my musimy się zajmować czymś innym. Albo
no
my
to
będziemy...
pivocik taki, nie? No to,
taki
ale to,
pivot,
to
ta,
rzadko
pivot.
Się kiedy zdarza.
No, no w dużych to firmach to jest bardzo rzadkie,
niemożliwe,
bardzo,
nie?
Bardzo trudne. Więc wydaje mi się, że no, po prostu czasem trzeba powiedzieć sobie jasno, tak, że jeśli ten model jest skuteczny dla firmy i firma dobrze prosperuje dzięki niemu, czy pomimo niemu, to już nawet nie da się
odpowiedzieć. Nie ma, no biznes nie będzie wiedział, właśnie biznes, jakby decydenci tutaj rozumieni, a decydenci interesariusze nie będą widzieli jakby szansy, w sensie nie będą widzieli wartości w tworzeniu, w takim podejściu jakby produktowym, a będą widzieli duży narzut jakichś nowych procesów, no, narzut jakby komunikacji, koordynacji, co jest drogie i widoczne, a jakby te korzyści z tego podejścia produktowego, no kurczę, są też rozłożone w czasie. Więc my
tak,
tutaj...
Tak, dokładnie, są rozłożone w czasie i jeśli na koniec...
A feature'ek jest dzisiaj, jakby jutro.
Feature'ek jest dzisiaj,
no,
tak?
Dalej,
a jeśli na koniec dnia dostarczy... To jest często takie założenie, mi się wydaje błędne, że w toku tego discovery wymyślisz coś zupełnie innego, niż byś
nie,
otrzymał
nie.
od sprzedaży, prawda? Więc jeśli dodasz kolejny proces i wydłużysz całą procedurę, a na
tak.
koniec dnia...
Jest coś
potwierdzisz to, co ci
podobnego, nie?
Sprzedaż mówiła, no to jakby...
Wyglądasz
na kogoś, kto przeczytał za dużo książek. Marty Kagana. I oczywiście to ten model, który on prezentuje, jest najlepszy, wydaje mi się, właśnie w takich mniejszych firmach, które mają jakiś product market fit, albo go szukają, albo...
Tam, gdzie jest B2C, uważam,
gdzie jest
że
B2C,
rozproszona,
dokładnie.
Rozproszona, gdzie jest tak dużo klientów, tak dużo, nie wiem, prokonsumentów, którzy jakby płacą, że sales nie będzie w stanie jakby wiedzieć, jakby zebrać wystarczająco dużo informacji, czy podobnie jak customer care, czy customer success, nie? I w tym momencie ktoś taki właśnie produktowy jest bardzo ważny, tak? Wyobrażam sobie na przykład dla Facebooka jest ktoś taki bardzo ważny, nie? Dla właśnie jakiejś platformy typu Amazon też jest jakiś ktoś jakby bardzo ważny, czy dla projektów hardware'owych, czy jakichś mieszanych, tak? Słynnego Apple'a, ale na przykład Microsoft jest słynny właśnie z tego podejścia, bym powiedział, sales lead, nie? Czyli cokolwiek sobie tam zażyczy klient, no to mówimy, że dostarczymy to na wczoraj, nie? Więc różne
No,
modele.
Microsoft tak. No, myślę, że po prostu jeśli tylko tutaj chodzi o to, że jako product manager musi być tego świadomy, tak? Że wchodząc do jakiejś organizacji, znaczy nie wiesz tego z góry zazwyczaj. Natomiast widząc jej model biznesowy nawet z daleka, no to można założyć,
Można
ok, pe pewnie
dokładnie.
to jest feature factory. No i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteś ok z tym, tak? Nie na zasadzie, o, to jest gorszy model i w ogóle on nigdy nie działa, tylko raczej na zasadzie, ok, czy ja jestem.
W tej niszy, w tej sytuacji to może być jakby
Tak.
optymalny model dla organizacji, bo na przykład nie wymaga nakładu jakiejś pracy dużej ludzi, nie zakłada jakby kosztu koordynacji, który zazwyczaj przy procesach produktowych jest dość wysoki. Nie trzeba jakby szkolić ludzi, bo ludzie są przyzwyczajeni, że działają w taki sposób, bo działają tak od zawsze. Więc jakby feature factory niestety z perspektywy takiego PM-a, co przeczytał za dużo książek w cudzysłowie, albo jest to po prostu wierzy, że tutaj będzie działał jak fangu, no to będzie jakby źródłem frustracji.
Tak. No oczywiście, jeśli chcesz, i tutaj wydaje mi się, idąc do firmy, gdzie jest bardzo dużo tego empowermentu, będziesz więcej pewnie uczył się tego procesu discovery, co jest oczywiście super, a w takiej feature factory będziesz
Ale
większy kładł nacisk na delivery, więc będziesz się więcej uczył, że tak powiem, tego.
egzekucji, no.
I czemu nie, tak? Jeśli uważasz, że tego potrzebujesz właśnie, no bo egzekucja na przykład, nie wiem, u ciebie kuleje, no to wydaje mi się, taki feature factory byłby niezły. I oczywiście uznając, że tak powiem, sygnały od sprzedaży jako tą część discovery, no to też powinieneś je w jakiś sposób krytyczny opracowywać, tak? Żeby nie pokazywać tylko, że okej, no ktoś mi to kazał zrobić, to robię, tylko jednak jakiś tam proces discovery. Jeśli dostajesz sygnały od sprzedaży, no to starasz się je trochę pogłębić, poszukać samemu na rynku, żeby nie być takim naprawdę tylko otrzymywaczem rozkazów. Ale mimo wszystko też nie wychodzi z takiej dosyć aroganckiej pozycji, że o, to jest w ogóle bez sensu i oni nie wiedzą, co robią, bo ja tu zaraz takie discovery zrobię, żeby wybalansować pomiędzy tymi skrajnościami.
No, produkt tak rozumiany, jak jakby przez Martiego Martin mówi, jakby było mówione o po prostu jakimś idealnym, super atrakcyjnym świecie. A wydaje mi się, że większość organizacji, szczególnie jakby w Polsce, no, z powodu właśnie otoczenia biznesowego, niższych marż niż jakby na zachodzie, brakuje takiego kapitału, no to nie mamy aż takiego dużego know-howu i trzeba tych ludzi jakby transformować wewnątrz organizacji, nie? A pewne rzeczy niestety się dzieją długo i trudno to zrobić, nie? Na przykład ja mam teraz kończę chyba jakoś niedługo mi przypada rok w JustJoinie i jeśli bym oczekiwał, że zrobię w ciągu tego roku rewolucję, to byłoby mi bardzo smutno, dlatego że udało się zrobić wdrożyć kilka fajnych procesów, kilka jakby zmian jakby w podejściu, ale to będzie długa droga, żebyśmy my tam doszli, dlatego że no, jest masa ludzi, masa procesów, które w miarę działają, a jak wiemy z przypowieści, lepsze jest wrogiem dobrego, nie?
Tak, myślę, że to też jest ważne, że jako pojedyncza osoba w firmie, tak, jako PM, że tak powiem, individual contributor. To też nie jest tak, że nagle zmienisz tutaj wszystkie, zwłaszcza jako nowa osoba, wszystkie procesy i wszystko będzie inaczej. Więc jeśli osoba przychodzi do nowej firmy i widzi, że to
Nawet
jest feature
jako
factory, no to cóż,
dyrektor, lider i tak dalej,
nawet jako lider, dyrektor, no myślę, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, tak, no, na koniec tego liczą się rezultaty, tak? Jeśli ten proces sprawia, że sprzedaż generuje coraz większe obroty, klienci są zadowoleni, klienci mówią, to jest super feature, ja go
To po co to
używam, tak?
zmieniać taką mam
To
naturę.
jakby zmienianie tego, żeby po prostu, żebyś ty się czuł lepiej, że zrobiłeś jakiś tam discovery, czy że byłeś
No.
empowered. No, myślę, że to jest hard sell dla
Tak, raczej
managementu,
hard
więc myślę,
stop
że
raczej, no.
więc wydaje mi się, że raczej to, jak zeszło do wszystkiego, tak, trzeba podchodzić po prostu z rozsądkiem i
Pokorą.
widząc jakiś proces feature factory, zastanowić się, jak ty możesz ulepszyć go na zasadzie, jak mogę sprawić, że będzie ten wynik będzie lepszy, ale nie mówić, o, to jest takie,
Nie
źle to
obrażać się
robią,
na
tak,
to, no.
źle to robią, ja to zaraz im pokażę, tak.
Tak, że szczególnie jakby w polskich, jakby polskich organizacjach, które dopiero jakby tą transformację przechodzą, ale też w amerykańskich też bywa różnie, nie? Więc czy nawet tych jakby Silicon Valley, wiem też od jakichś znajomych, że tam też z tym bywa różnie, ale jakby żeby było jakby tak pozytywniej, bo właśnie trochę wydźwięk tego wszystkiego jest takie, kurczę, no jest to jest, no więc ja mogę powiedzieć, że na małych eksperymentach jesteście w stanie pokazać jakby wartość podejścia takiego opartego o dane, opartego jakby o takie holistyczne podejście produktowe i powoli budować zaufanie, żeby budować ten pęd, żeby za jakiś czas może właśnie przekonać większą część organizacji. I wydaje mi się, że tym się odróżnia midów od seniorów, że midzi wiedzą, gdzie chcą być, bo naczytali się książek, zobaczyli webinary i myślą, że pozjadali wszystkie rozumy i się frustrują i odpadają właśnie na transformacji, a seniorzy wiedzą, gdzie chcą być i mniej więcej wiedzą, jakie są kroki, żeby doprowadzić do tego miejsca, nie? Więc no, to jest jakby ważne, żeby się uświadomić, gdzie się jest i też uświadomić, że nie wszystkie jakby biznesy muszą działać w ten sam sposób i to jest pytanie jakby dla ciebie. Gdzie się ty będziesz czuł najlepiej? Nie?
Tak, no i myślę, że po prostu odpowiedzieć na to pytanie i patrzeć
No
na
jedno bardzo
firmy,
ważne pytanie, jakby będąc,
co
co
chcesz
chcesz
robić w
robić i
życiu.
potem zacząć to robić, nie?
Tak, i może to być jaranie blantów, może to być feature factory,
A może
a może
fabryka
być.
sedesów, tak? Co tam było?
Tak, ale in the end chodzi o to, żeby patrzeć na te firmy właśnie z
Nie zero,
perspektywy tego.
czarno-biało,
Tak, nie
no.
zero-jedynkowo z perspektywy tego, co działa dla tej firmy, bo jeśli ty, bo o to chodzi tak naprawdę w product managementie, żebyś ty tą wartość dla firmy i dla klienta generował, a niekoniecznie patrzył czysto procesowo na daną firmę i mówił, o, jej proces nie jest idealny. No ja byłem w paru firmach i w każdej z nich proces był inny, lepszy,
Same.
gorszy, po prostu inny, tak, i ciężko jest powiedzieć, że w jednej był kompletnie zły, a w drugiej kompletnie dobry, tak, bo coś
Nie.
takiego nie istnieje, a pewnie w kolejnej firmie, w której się znajdziemy, to będzie jeszcze inny sposób, tak, więc
Dokładnie.
myślę, że tutaj po prostu kwestia jest też tego doświadczenia, nie?
Tak. I doświadczenie otwartości głowy i umiejętności tego pchania w dobrym kierunku, niezależnie w jakim otoczeniu się jest. I ten dobry kierunek to nie zawsze znaczy, że jest super wygodne dla ciebie. Rzadko kiedy znaczy, że jest super wygodne dla ciebie. Ale co nie znaczy, że nie jest jakby ciekawy i rozwijający. I chyba możemy na takim słodko-gorzkim zakończeniu, wydaje mi się, zamknąć ten odcinek. Więc dziękuję Wam bardzo.
Dzięki wszystkim, do usłyszenia następnym razem.